Dzisiaj mamy część drugą, oczekiwanie. I w minioną niedzielę w pierwszej części zrobię ogólne, dłuższe wprowadzenie. Ci, co byli, to myślę, że pamiętają. I rozważaliśmy również o oczekiwaniu na Boga w codziennym dniu. Jest to bardzo istotne, bardzo ważne, bo niedziela tylko jest raz w tygodniu. A każdy dzień tygodnia jest bardzo ważny. Bardzo ważny. W każdym dniu powinniśmy mieć relacje z Bogiem. Relacje. Bardzo smutne by było, gdybyśmy Boga znali tylko z niedzieli. Wiele ludzi, wiele chrześcijan zna Boga tylko w ten sposób. I Bóg dla nich zawsze będzie tylko od święta. Nie na co dzień. A więc choćby żyli jeszcze jeden wiek dłużej, to i tak mało Boga poznają, bo jeden dzień tylko w tygodniu. I to w tym dniu tylko jakiś okres, czy dwie godziny, czy jakkolwiek. Bardzo istotną sprawą jest, abyśmy byli z Bogiem na co dzień. Abyśmy mieli z Nim relacje na co dzień. Dzisiaj zastanowimy się nad drugim punktem. Jest nim oczekiwanie na powrót Chrystusa po swój Kościół. Jezus podczas swojej misji na ziemi dość często bywał na Górze Oliwnej. Jak czytamy Ewangelię i kiedy mamy tą świadomość, że nie wszystkie rzeczy, które Jezus czynił albo gdzie bywał, są zapisane w Ewangelii. Nie wszystkie. Bardzo mało jest zapisanych. Ale nawet to, co jest zapisane, ukazuje nam i możemy powiedzieć, że Jezus bywał dość często na Górze Oliwnej. Było to szczególne miejsce. Szczególne miejsce. Wielokrotnie tam w ciszy, w oddaleniu od ludzi, spędzał czas na rozmowę ze swoim Ojcem. Dwa dni przed wydaniem Jezusa na ukrzyżowanie, Jezus udał się razem z uczniami na tą ulubioną górę. I będąc na tej górze, został przez uczniów zapytany, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Było to bardzo ważne pytanie. Nikt wcześniej w taki sposób nie zapytał Jezusa. I uczniowie wykorzystali moment, bo za dwa dni Jezus już został wydany. Uczniowie do końca, chociaż słyszeli, nie rozumieli i nie dowierzali, że Mesjasza wśród nich zabraknie. Słyszeli i nawet mówili niektóre wypowiedzi i tak jakby się wydawało, że rozumieli, ale do końca nie rozumieli. Ale w tym momencie akurat takie otrzymali natchnienie, taką potrzebę serca i odważyli się i zapytali swojego mistrza, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Jezus, odpowiadając na pytanie, bardzo wyraźnie wskazał na znaki, które będą poprzedzać Jego przyjście. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział. Można czytać cały ten rozdział, również cały następny rozdział. I to wszystko jest tam opisane ze względu na to, że Jezus otrzymał pytanie zadane przez uczniów. Gdyby te dwa rozdziały zabrać z Ewangelii, jak bardzo Ewangelia by była uszczuplona i można powiedzieć, czegoś by brakowało. Dzięki Bogu, że uczniowie zadali Jezusowi to pytanie. Że tak wszystko się połączyło razem. W odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób Jezus zaczął mówić i zaczął tłumaczyć. I dzisiaj odczytam tylko niektóre fragmenty, niektóre będę pomijać. Oczywiście wierzę, że większość z was zna te fragmenty. Wielokrotnie czytaliście sami w domu, wielokrotnie słyszeliście, jak być może inne były usługi na ten temat czy kazania, ale dzisiaj tylko na niektóre fragmenty zwrócimy uwagę. A więc czytamy od 3 wersetu do 14. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie. A Jezus, odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór i miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać będą na udrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Spójrzmy teraz na niektóre poprzedzające przyjście Pana Jezusa znaki. Jeden ze znaków jest zwiedzenie. Jeden ze znaków, bardzo ważnych znaków, który będzie poprzedzał przyjście Pana Jezusa po swój Kościół, jest to zwiedzenie. Dlatego Jezus ostrzegł przed niebezpieczeństwem zwiedzenia. Oczywiście chciałbym tutaj może tylko jedno słowo czy zdanie powiedzieć. Wiele ludzi, wiele wierzących ludzi nawet do końca nie rozumie, co to znaczy zwiedzenie. I czasami myślą i mieszają wiele różnych spraw, które nie mają nic z tym wspólnego. Czasami ktoś może mieć inne zdanie, troszeczkę odmienne od mojego na nie aż tak istotny temat czy zagadnienie i ktoś może uważać, że ktoś jest zwiedzony. Absolutnie nie. Nie o tym Jezus mówił. Posłuchajmy później, o czym Jezus mówił. Jakie zwiedzenie? Jezus powiedział: albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Jest to zwiedzenie. Duch zwiedzenia coraz bardziej jest zauważalny dzisiaj w różnych kręgach. I wiele ludzi popadło w te sidła. Można usłyszeć, że każda droga jest dobra i prowadzi do nieba. I moje uszy słyszały, nawet od dość bliskich osób dla mnie. Każda droga prowadzi do nieba. Każda droga. Czyżby? Biblia mówi, Boża Księga, Pismo Święte. Biblia mówi, że każda droga prowadzi na zatracenie. A tylko jedna droga prowadzi do nieba. A więc każda droga prowadzi do nieba. Jest to zwiedzenie. Jest to duch zwiedzenia. I ktokolwiek to by nie mówił, w jakimkolwiek kościele lub poza kościołem, jest to zwiedzenie. Jest tylko jedna droga, a jest nią Chrystus. Tylko jest jeden Chrystus i nie ma innego. Jest nim Jezus z Nazaretu, który przyszedł z nieba od Ojca na ziemię i umarł na krzyżu za nasze grzechy. Trzeciego dnia zmartwychwstał i wiecznie żyje. I teraz wszelkie odchylenie od tej jedynej Bożej drogi do nieba jest zwiedzeniem. Wszelkie odchylenie. Następnym znakiem jest to, że powstanie naród przeciwko narodowi. Ktoś może powiedzieć, no wojny było, były jeszcze również za naszych praojców. Jest, były. Prawdą jest. Ale nie tak nawarstwiały się jak dzisiaj. Jest bardzo zauważalne to, ten znak na Bliskim Wschodzie. Nasze oczy mogą oglądać to na ekranach telewizorów. I możemy słyszeć to w wypowiedziach różnych polityków, którzy chcą coś uczynić i nie wiedzą jak i co. Są bezradni. Ciągłe napięcie i niepokój. I z tego powodu ludzie giną każdego dnia. Dzisiaj, wczoraj i jutro. Taki czas, w jakim żyjemy, jest czasem napięcia i niepokoju, niepewności. Głód i miejscami trzęsienia ziemi jest również nieobcy w wielu miejscach. Dzięki Bogu, że my tego nie doświadczamy. I myślimy, że tak jest. I myślimy, że to nam należy się. Nam nic się nie należy. To tylko Boża łaska. Wiele ludzi podobnych do nas, a wielu nawet lepszych od nas, są w gorszych sytuacjach. Dotkniętych są brakiem pożywienia, jak również trzęsieniem ziemi. Dom był, w jednym momencie domu nie ma i wszystko, co było w nim. Nienawiść do wyznawców i naśladowców Jezusa będzie szerzyć się coraz bardziej, a niektórzy z tego powodu się zgorszą. Jezus to przepowiedział. Jest to również jeden ze znaków poprzedzających przyjście Pana Jezusa po swój Kościół. A niektórzy nawet będą nawzajem się wydawać. Powstanie wielu fałszywych proroków jest to kolejny znak, który będzie mówił, że Jezus nadchodzi. I wielu uwierzy kłamstwu, które będą słyszeli z ust fałszywych proroków. Zło i bezprawie bezwstydnie się rozmnoży. I możemy oglądać to wokół siebie. Ohyda dzisiaj jest bez wstydu. Niektórzy potrafią na pokaz bez ubrań chodzić, aby się odróżnić od innych. Aby coś zrobić, co jest nienormalne, aby zwrócić uwagę na siebie. Widzimy teraz, kiedy zwłaszcza są te wybory, jedni przeciwko drugim, jak pokój jest zakłócany, jaki duch panuje. A więc zło się bardzo rozmnaża. Trudno je powstrzymać. I nawet my, jako Kościół, nie jesteśmy w stanie to zrobić. Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi. Jest to następny, kolejny znak, który będzie poprzedzał przyjście Pana Jezusa. I będzie sygnalizować nadejście końca. Powróćmy z powrotem teraz do tego 24 rozdziału. I może od 24 wersetu zaczniemy czytać do 27. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto powiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wieście. gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Dzisiaj nierzadkością jest usłyszeć od duchownych, nie od ateistów, od duchownych. Nie jestem tutaj po to, aby sądzić, tylko aby ostrzec. Którzy mówią albo zaprzeczają przyjście Pana Jezusa. Którzy mówią, że Jezus nie przyjdzie. Niektórzy duchowni posuwają się do tego stopnia. Bym się nie dziwił, gdyby ateista powiedział to. Nic od niego nie można oczekiwać. Ale ci, co czytają Pismo Święte i to Pismo Święte mają głosić i z niego nauczać, zaprzeczają Pismu Świętemu. Jest to coś strasznego. Można to usłyszeć od duchownych i to, którzy są na wysokiej pozycji w Kościele. Jezus powiedział, że następnym znakiem jest pojawienie się fałszywych Mesjaszy, fałszywych proroków, czyniących znaki i cuda. W celu jakim? Aby zwieść wybranych. O ile można. Jeżeli wierzący człowiek, jeżeli Kościół nie będzie opierał się na tej Bożej Księdze, jedynej księdze, jedynym podręczniku do nieba, to zostanie zwiedziony. Jedynie Boże Słowo i tylko ono, nic poza nim, ukazuje i ostrzega i poucza, w jaki sposób mamy żyć i w jaki sposób mamy przygotować się na przyjście, które będzie, czy chcemy, czy nie chcemy. A wierzący człowiek powinien z radością tego dnia oczekiwać. Powinniśmy mówić o tym i cieszyć się, rozmawiać o tym i to powinno być na naszym języku podczas rozmowy, zamiast mówić o rzeczach pustych i które ani Bogu chlubę nie przynoszą, ani słuchającym. Niektóre miejsca będą ogłaszane jako szczególne i wiele ludzi ma szczególne miejsce. Tam Boża moc się przejawiała. Tam coś się stało. Tam się ukazał czy ukazała. Tam ktoś został uzdrowiony. Choćby ogień z nieba. Choćby góry się poruszyły. Choćbym ja je odczuł. Na mnie jako na wierzącą osobę, opierającą się jedynie na tym Słowie, Słowie Boga, nie powinno mieć żadnego znaczenia. Ja wiem, komu ja uwierzę. Ale te rzeczy będą miały miejsca. Nawet w różnych kościołach będą różne rzeczy się dziać. Będą szczególne miejsca. Będą szczególne obrządki. Będą szczególne różne takie duchowe fokus pokus. Jezus o tym przepowiedział. Fałszywi prorocy będą mówić, oto tam jest Mesjasz. Oto tam. A Jezus powiedział, czy Boże Słowo mówi, gdzie dwóch lub trzech w moim imieniu? Ja jestem pośrodku. A więc Jezus jest tutaj, jest w Duchu Świętym. On jest tutaj, On się przechadza wśród nas. Ale przyjdzie, aby zabrać swój Kościół jednego dnia. I jeszcze to się nie stało. Kiedy? Ja nie wiem. I w Ewangelii nie doczytałem się. Ale są sygnały, są wskazówki, są znaki, które informują i pouczają, w jakim czasie dzisiaj my żyjemy i w jakim czasie Jezus przyjdzie. Jezus powiedział, nie wieście, nie wieście. Jeżeli usłyszymy, oto tam, oto tam, oto tam Mesjasz. Jezus powiedział, nie wieście. Gdyż przyjście Syna Człowieczego będzie jak błyskawica. Nikt nie zdąży nikogo poinformować. Jakby dobrze czytali, to by na inny pomysł może wpadli, aby coś powiedzieć. Nie doczytali się, że kościoła już nie będzie. I będzie to jak błyskawica. Nie zdążą powiedzieć A ani B. I znowu powróćmy do dalszego czytania z tej samej Ewangelii, 24 rozdział, 36 werset do 44. O tym dniu i godzinie nikt nie wie, powiedział to Jezus. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Oto zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Jednym ze znaków poprzedzające przyjścia Jezusa po swój Kościół będzie to, że życie będzie normalnie przebiegać. Jest to taki znak, którego ludzie nie rozpoznają. Tak było, tak jest i tak będzie. Będą się żenić, będą pracować. Dzisiaj, jak jechaliśmy tutaj, Lucy mówi, to zobacz, ile tych dźwigów na tych wysokich budynkach. I zawsze jak jadę, podziwiam. Tyle pięter, nie wiem, 40, 50, może więcej, na różnych wysokościach te dźwigi, aż głowa mała. Co człowiek dzisiaj potrafi zrobić? Jaką mądrość Bóg dał człowiekowi? I w takim okresie żyjemy. Jesteśmy w tym wszystkim zaangażowani. Rozpoczynamy tydzień, rano wstajemy, idziemy do pracy. Tyle godzin, można powiedzieć, spędzamy w pracy. Życie wokół tego się toczy. I czasami nawet brakuje czasu tak na chwilę zatrzymać się i zastanowić. Bo wszystko dzień po dniu goni i goni i goni. Jezus powiedział, że tak będzie. Będzie to bardzo, można powiedzieć, najtrudniej do rozpoznania. Ten znak będzie najtrudniejszy do rozpoznania, bo zawsze tak jest. Nic się nie zmieniło. Jezus powiedział, dwóch będzie na roli, dwóch będzie w pracy, dwóch będzie być może przy jakiejś maszynie, dwóch być może będzie gdzieś tam na budowlę, czy być może przy fabryce. To tylko Jezus użył przykładu, który był odpowiedni do danego czasu. A więc dwóch będzie na roli. I ciekawą rzecz. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Jezus powiedział, dwie mleć będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czy coś zauważacie tutaj? Nie jest powiedziane bardzo wyraźnie i nie chciałbym tutaj kogoś w błąd wprowadzać. Ale gdyby Jezus powiedział, że 10 będzie przy żarnach i 2 zostanie, jakoś to inaczej by brzmiało. Ale akurat tutaj jest powiedziane 2 osoby, jedna wzięta, druga zostawiona. 2 osoby, jedna wzięta, druga zostawiona. To jest takie bliższe naszej skóry, bliższe nas. A następnie jest tak jakby podział na połowę. Trudno wyobrazić, jakie zamieszanie z tego powodu będzie na ziemi. Trudno wyobrazić. Oglądałem już niektóre filmy o tej tematyce, które oglądając, aż można powiedzieć, włosy się jeżą na głowie, a to tylko filmy. Ale to będzie. To będzie. To nie fantazja. To będzie. Kiedy tylko o tym myślę, nie mogę sobie nawet wyobrazić, jakie będzie wielkie zamieszanie z tego powodu na ziemi. Miliony kierowców, ja wierzę, wiele wierzących, ja mówię o wierzących, ja mówię o gotowych wierzących. Sobie wyobraźmy cały świat, ile samochodów, ile kierowców. Wziąć tylko Amerykę, ile milionów samochodów. Tylko w samej Ameryce. A ile na całym świecie? Jednego dnia. Bez względu na godzinę, jaka będzie w danej miejscowości. Bez względu na czas. Będzie to ten sam czas, ten sam moment. Jednego dnia zniknie miliony kierowców i kierownica zostanie bez kierowcy. Będą pasażerowie. Różni w pasażerowie. Będą różne pojazdy. Będą samochody osobowe, będą autobusy, będą ciężarówki, będą samoloty bez pilotów, będą pociągi bez maszynisty, będą okręty pasażerskie bez kapitana. Nawet nie mogę myśleć za wiele, co się będzie działo na ziemi. Pozostawiona córka będzie szukać mamy, a syn ojca. I odwrotnie. Pozostawiony mąż będzie szukał żony. A mówiła mu nie tak dawno. Nawróć się. Oddaj swoje życie Jezusowi. A pozostawiona żona będzie szukać swojego męża, który był wierzącym i ją kierował do Boga. Ile łez wyleją ci, którzy pozostaną. Ich bliscy będą zabrani razem z Kościołem. Wiele ludzi będzie wiedziało dokładnie, co się stało. Ci, którzy mieli kogoś wierzącego w swojej rodzinie. Ci, którzy kiedyś w swoim czasie byli w kościele i słyszeli, że Jezus przyjdzie jednego dnia. Być może myśleli, o, ładna bajka, ja w to nie wierzę. Wiele duchownych, którzy głosili innym, a sami w to nie wierzyli, zostaną. I wtedy dopiero będą głosić sobie. Ci, którzy pozostaną, będą doświadczać wielką rozpacz. A ci, którzy zostaną zabrani z kościoła, będą doświadczać niewymowną radość i szczęście. Będą w ślubnej podróży razem ze swoim oblubieńcem Jezusem. No ależ kiedy to będzie? Kiedy to będzie? Daleki jestem od tego, aby pogrążyć się w matematycznych obliczeniach i przypuszczeniach, które by wskazywały na dzień powrotu Jezusa. I nawet sam nie mam chęci słuchać wypowiedzi na ten temat. Na przestrzeni wieków byli już tacy, którzy z tego powodu nie tylko siebie, ale i innych wprawili w zakłopotanie. Niektórzy tak tym swoim obliczeniem się zajęli przyjścia Jezusa, że to doprowadziło ich do nerwowego i niepewnego stanu. Żyli tak jakby na szpilkach. Nie mogli funkcjonować normalnie w życiu. Nie mogli w ogóle w takim stanie oddawać Bogu chwałę. Zamiast żyć spokojnym, normalnym życiem i być w stanie biblijnego czuwania i oczekiwać powrotu Jezusa z nadzieją, to niektórzy zajęli się gorliwym rozpowszechnianiem swojego poglądu na ten temat. I nawet niektórzy odważyli się to czynić, czy przez radio, czy na ekranie telewizora, powodując nierozsądne rozmowy doprowadzające wielu wierzących do kłótni. Jezus wyraźnie powiedział, a o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Dla mnie, jako dla wierzącego człowieka, to wystarczy. To, co Jezus powiedział, dla mnie to wystarczy. Ja w to wierzę, ja to przyjmuję, ja tym żyję. Jednego dnia doświadczę. Jaka twoja nadzieja? Czy oczekujesz? Czy spotkamy się w podróży ślubnej z Jezusem? Duchowo rozsądni ludzie, dbając o duchowo trzeźwe oczekiwanie, nie tylko pamiętają słowa Jezusa, ale na tych słowach spolegają, nie na wypowiedziach człowieka. To oczekiwanie jest mało skoncentrowane na tym, co będzie lub kiedy będzie, ale przede wszystkim jest skoncentrowane na osobie Pana Jezusa, na Jego przyjściu, niż na spekulowaniu, wyznaczając datę Jego przyjścia. Nie ulega wątpliwości, że w naszych czasach znaki, które poprzedzają przyjście Jezusa po swój Kościół, sygnalizują, że Jezus już idzie. Ale powinniśmy pamiętać, że Boży czas nie podlega naszemu czasowi. Nie jesteśmy w stanie, aby bezbłędnie określić dnia pochwycenia Kościoła. Ważniejszą sprawą jest, abyśmy w dniu pochwycenia Kościoła zostali pochwyceni. I o to musimy zadbać. W Dziejach Apostolskich czytamy w pierwszym rozdziale od 6 wersetu takie słowa. Ale nim będziemy czytać, to powiem, powracając do poprzedniej wypowiedzi na początku. Jezus przed swoim wydaniem 2 dni wziął uczniów na Górę Oliwną. Ta góra była szczególna dla Jezusa. I na tej górze coś niesamowitego miało miejsce. I uczniowie na tej górze mieli przywilej i możliwość. I zadali Jezusowi pytanie, kiedy będzie, kiedy On przyjdzie, jakie znaki będą poprzedzać. Jezus teraz po swoim cierpieniu i zmartwychwstaniu wnet odejdzie znowu do Ojca. Wnet opuści swoich uczniów i znowu bierze Jezus uczniów na górę. Na tą samą Górę Oliwną, na której nawet niepełne 2 miesiące wcześniej, zaledwie 40 dni, Jezus z powrotem bierze tych uczniów. Bo to pytanie, które zostało zadane na tej górze, jest tak jakby odpowiedź na to pytanie kontynuowana z powrotem na tej górze. I sobie wyobraźmy teraz Jezusa i uczniów znowu na tej górze. Ale Jezus już po ukrzyżowaniu, po zmartwychwstaniu, Jezus już mówi, że wnet Jego nie będzie, że On odejdzie. Czytamy, gdy oni wtedy się zeszli, pytali Go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, oni patrzyli został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Ten fragment Pisma Świętego mówi nam, że nie nasza to rzecz znać czasy i chwile, ale nasza rzecz jest oczekiwać powrotu Jezusa i być Jego świadkiem na ziemi. To jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, bo Jezus przyjdzie. Jezus przyjdzie. Na pewno On przyjdzie. On wkrótce przyjdzie. On przyjdzie po mnie i po ciebie, o ile oczekujesz. On przyjdzie po swój Kościół rozsiany na całej ziemi, z różnych języków, z różnych narodów. Ci, którzy należą do Jezusa, ci, którzy oddali Jemu swoje życie, ci, którzy powiedzieli: Panie, Ty jesteś moim Zbawcą, jedynym Panem i Odkupicielem. Ci, którzy oczekują Jego powrotu. Ci, którzy wierzą, że Jezus przygotował lepsze miejsce. Ci, którzy mówią: przyjdź, Panie Jezu. Jak ważną sprawą jest, abyśmy przypominali sobie nawzajem o tym. Jak często z kazalnicy można usłyszeć wiele kazań o różnej tematyce. Niektóre są bardziej interesujące, a niektóre mniej. Ale zauważyć można, że temat powrotu Jezusa po swój Kościół jest tak jakby w cieniu. Często dobrobyt, a zwłaszcza ten, który my mamy w Ameryce, i nasze przywiązanie do ziemskich spraw jest tak mocne, że zapominamy, często zapominamy, że tutaj na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, a nasza ojczyzna jest w niebie. Świadczy to o tym, że Kościół za mało oczekuje na powrót Jezusa. Kościół za mało. Kościół to są wierzący ludzie, którzy należą do Boga. Można głosić o Jezusie i dzięki Bogu, że wiele to czyni. Można o Nim śpiewać i chwała Bogu, i śpiewajmy jeszcze więcej. Można wiele prosić, prośmy Pana, kiedy mamy potrzeby. Zachęcam was również i siebie. Można wiele czynić w Jego imieniu. Czyńmy jeszcze więcej jak do tej pory. Można nawet wiele oczekiwać od Jezusa i zachęcam również do tego. Ale pozostaje pytanie, czy tak naprawdę Jezusa pragnę ponad wszystko? Mogę mówić Jemu: kocham Ciebie. Mogę obiecywać przed Nim wiele rzeczy. Mogę składać przed Nim obietnicę i ślubowanie. Ale pytanie pozostaje, czy tak naprawdę Jezusa pragnę ponad wszystko? Nie w niedzielę, nie podczas nabożeństwa, kiedy Duch Święty dotyka mnie czy Boże Słowo, ale podczas szarego dnia, podczas każdego dnia, podczas każdego momentu, podczas trudności i zmagań. Czy tak naprawdę Jezusa pragnę ponad wszystko? Zdaję sobie sprawę, że jako przywódca zboru mam odpowiedzialność przed Bogiem nie tylko za siebie, ale również za społeczność, której usługuję. Dlatego wielokrotnie, pokornie proszę mojego Pana, aby okazał łaskę i dopomógł mi wiernie i mądrze wypełnić zadanie, które zostało mi powierzone. Aby podczas służby nie zapomnieć o tym, komu służymy. Również dziękuję za wasze wsparcie i modlitwę. Jest cenne dla mnie. I zakończę takimi słowami. Człowiek na nowo narodzony jest umieszczony w Chrystusowym Kościele jest jego częścią i powinien zatroszczyć się w odpowiedni sposób, przygotować się na zabranie Kościoła. Jeżeli jesteś częścią Kościoła, to pamiętaj, że Kościół będzie zabrany. Pytanie pozostaje, czy jesteś gotowy? W podobieństwie o 10 pannach, które wierzę, że znamy, opisane jest w 25 rozdziale tej samej Ewangelii Mateusza. Czytamy tam takie zdanie. Tem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Czytamy, że to miało miejsce o północy. A więc, gdy wszystkie panny zdrzemnęły, panny reprezentują Kościół. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to również reprezentują Ciebie. Każdy członek Kościoła jest osobiście odpowiedzialny za przygotowanie się i pozostawanie w stanie duchowego czuwania. Każdy jeden osobiście. I bacznie oczekiwać powrotu swego Pana. Jako społeczność Bożego ludu powinniśmy pobudzać jeden drugiego do oczekiwania na powrót Chrystusa po swój Kościół. Ja powinienem pobudzać Ciebie, a Ty mnie, zamiast rozmawiać o niepotrzebnych sprawach. I o tym powinniśmy przypominać sobie nawzajem, bo pomimo, że wiemy o tym, często zapominamy. Opierzchałych napominać, osłabionych wesprzeć, a zrezygnowanych zachęcać. Wydarzenia, które mają miejsce na naszych oczach, wskazują, że przyjście Jezusa jest bliskie i czas, w którym żyjemy, ukazuje za 5:12. Jezus jest już u progu i powinniśmy usłyszeć coraz bardziej donoszący się krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Jeszcze raz powtarzam, oczekujmy Pana bardziej niż cokolwiek. Powstańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie. Wywyższamy Twoje święte, wspaniałe imię. Ty jesteś jedynym Bogiem. Ty jesteś jedynym Panem i Królem. Dziękujemy Tobie, Panie, że umieściłeś nas w Twoim Kościele. Dziękujemy Tobie, że oddałeś swoje życie za nas. I tak nas umiłowałeś, że nie oszczędziłeś siebie. Panie, dziękujemy Tobie, że mamy nadzieję w Tobie. Dziękujemy Tobie, że możemy Tobie służyć, śpiewać i mówić o Tobie. Ale dzisiaj przypominasz nam, Panie, aby to, co czynimy, nawet nasza służba czy usługiwanie, aby ono nie stało się dla nas najważniejsze. Aby ono nie przysłoniło czasami Ciebie, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który przyjdzie i wnet przyjdzie po swój Kościół. Abyśmy oczekiwali Twojego powrotu. Abyśmy mówili: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź. A Duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. Halleluja. Amen. God bless you.